drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już druga niedziela Wielkiego Postu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś modlimy się w sposób szczególny za misjonarzy. Troska o dzieło misyjne Kościoła sprawiła, że od 17 lat druga niedziela Wielkiego Postu w Polsce jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Dzień ten jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo ponad 1700 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie. W tym roku niedzielę Adwentes obchodzimy pod hasłem Z misjonarzami budujemy Kościół. Miejmy świadomość, że misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa. O większe zaangażowanie się w dzieło misyjne apeluje biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji.
W drodze.
Wczoraj w katedrze koszalińskiej odbył się ingres nowego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Ustępujący biskup Edward Dajczak symbolicznie przekazał pastorał swojemu następcy. Zapraszając na to wydarzenie, obydwaj biskupi zachęcali do czynnego udziału w życiu diecezji, a ustępujący biskup Dajczak podkreślał, że nowego ordynariusza trzeba przywitać jak najlepiej potrafimy. Eucharystia tworzy Kościół, na Eucharystii on najpełniej żyje, dlatego też chcemy rozpocząć pełnym spotkaniem z Panem i we wspólnocie ludu Bożego naszej diecezji, mówi biskup Dajczak, zachęcając do udziału w ingresie.
Kochani diecezjanie, trzeba przywitać go tak, jak diecezja nasza potrafi to zrobić. Eucharystia tworzy Kościół. Kościół żyje najpełniej na Eucharystii, więc tak chcemy rozpocząć. Pełnym spotkaniem z Panem i we wspólnocie ludu Bożego naszej diecezji. Chcemy razem przeżyć piękne chwile, bo przed nami pielgrzymka wspólna wielu lat.
Jednym z elementów ingresu, obok wejścia uroczystego do katedry biskupa, który obejmuje posługę biskupa diecezjalnego, jest przekazanie pastorału przez poprzednika następcy. Nie ma zatem tego ingresu bez przywołania osoby poprzednika. Ja, dziękując za to zaproszenie księdza biskupa Edwarda na ingres, chcę także zaprosić na ten ingres, ale po to, żeby w nim wybrzmiało także podziękowanie za nasz diecezjalny Kościół i za posługę pasterzy tego Kościoła, do grona których teraz mam zaszczyt należeć, ale także za posługę tego biskupa, który mi ten pastorał przekaże. Chcę zaprosić wszystkich, samemu przede wszystkim tę modlitwę podejmując, do podziękowania biskupowi Edwardowi za niemal 16 lat gorliwej posługi i przewodzenia temu Kościołowi, ale też chcę zaprosić do ucieszenia się w tej uroczystości tym wspólnym domem, którym jest nasz Kościół.
Biskup Zbigniew Zieliński ma 58 lat, urodził się w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Był m.in. dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gdańskiej i wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym. Pełnił funkcję proboszczów w parafiach pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Sopocie, parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie i Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Podejmował też różne zadania jako duszpasterz archidiecezjalnej kościelnej służby mężczyzn Semper Fidelis i duszpasterz pracowników gospodarki leśnej oraz diecezjalny duszpasterz myśliwych. 26 września 2015 roku ojciec święty Franciszek mianował księdza prałata doktora Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. W marcu ubiegłego roku ojciec święty Franciszek mianował go biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Jedni oddają za nią swoje życie, inni stawiają w kącie i o niej zapominają. Biblia. Księga, obok której nie da się przejść obojętnie. Księga wiecznie żywa, natchniona, przez którą mówi Bóg. Może czas Wielkiego Postu jest dobrym momentem, by do niej zajrzeć. Dlaczego? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z pasjonatami Pisma Świętego, prowadzącymi kursy i grupy biblijne, Magdaleną i Wiesławem Grabowskimi.
Wielki Post to dobra okazja, żeby sięgnąć po Pismo Święte? Każda okazja jest dobra, żeby sięgnąć po Pismo Święte.
To jest czas pewnej refleksji nad tym, że tak jak myślę, jak, co się dzieje w trakcie roku kościelnego, czy liturgicznego, jak to się mówi, są pewne etapy. Świętowaliśmy Boże Narodzenie, a Wielki Post to jest czas, kiedy zaczynamy myśleć o tym, po co przyszedł Pan Jezus, co zrobił, myśleć o Jego śmierci. Kiedy myślimy o śmierci Pana Jezusa, też do nas, do głowy przychodzą myśl, no, że my kiedyś też odejdziemy. Może być okresem bilansowania i zastanowienia się, co trzeba zrobić. Więc myślę, że Wielki Post jest bardzo dobrą okazją. Każda jest dobrą okazją, żeby zajrzeć do Pisma Świętego.
A od czego zacząć?
Ja myślę, że najpierw od tej świadomości, że jesteśmy niesamowicie uprzywilejowani, że mamy tę księgę. Jesteśmy w czasie, kiedy dysponujemy mnóstwem tłumaczeń, dowolną ilością egzemplarzy, wydań. Jesteśmy w
komentarzy, słowniku.
Ale mówmy tylko
o piśmie.
Tak. O samym tej księdze, która jest natchnionym słowem Boga. Za tę księgę ludzie oddawali i oddają życie. W dalszym ciągu są kraje, w których nie wolno mieć tej księgi, w której za posiadanie można iść do więzienia, za dawanie jej komuś można stracić życie. A u nas ta księga, przez którą Bóg mówi, stoi w naszych domach, stoi w naszych księgarniach i my mówimy, jest gruba, jest trudna. To jest Słowo Boże, które jest mieczem Ducha Świętego. My często chcemy znać wolę Boga. Mówimy, jaka jest wola Boża odnośnie mojego życia. Tam to wszystko jest. Jeśli zaczynamy czytać, nawet nie rozumiejąc, Bóg przez swojego Świętego Ducha będzie otwierał nasze umysły, będzie otwierał nasze serca na tym poziomie rozumienia, który mamy. Po prostu zacząć. Zrozumieć ten swój nieprawdopodobny przywilej, że mamy i zacząć, gdziekolwiek jesteśmy. Może niekoniecznie rzeczywiście od Starego Testamentu, ale ten Nowy Testament możemy czytać. Prawdziwe rozumienie nowego przyjdzie, kiedy będziemy znać i rozumieć stary, a stary odczytamy w kontekście nowego, bo to jest całość, to jest po prostu całość. Ale być może łatwiej będzie troszkę zacząć od Nowego Testamentu.
Gdybyśmy mieli powiedzieć, od której księgi, to od Nowego Testamentu, my byśmy polecali albo Ewangelię Jana, albo Ewangelię Marka. Niosą niesamowite treści. Ewangelia Marka jest tak napisana tak trochę pospiesznie, tak trochę skrótowo, trochę relacyjnie. Natomiast Ewangelia Jana niesie w sobie ogromny ładunek wielu pytań, wielu takich stwierdzeń, które przenikają nas do głębi. Porusza tematy, chociaż podobno specjaliści od greki mówią, że Ewangelia Jana jest napisana za pomocą dosyć prostej greki, ale jak się przeczyta pierwszy rozdział, to widać, że są tam tematy, które przenikają nas. Światłość, ciemność, prawda, sprawiedliwość.
Na szczęście my możemy po polsku czytać w różnych wydaniach.
Tak, ale to są tematy, które czasami umykają naszym definicjom.
Siadamy, zaczynamy czytać. Jak ją czytać, żeby czytać wytrwale?
Po prostu czytać. Po prostu czytać księga po księdze, od początku do końca, konsekwentnie, nie na zasadzie świętego prowadzonego palca, czyli otwieram, czytam tam 2-3 zdania wyrwane z kontekstu, tylko już konsekwentnie czytajmy księgę, czytajmy list cały, od początku do końca. Czytajmy Ewangelię. Listy jesteśmy w stanie zrozumieć. Listy Pawła, list do Efezjan, list do Kolosan, list do Filipian. To nie są trudne listy. To nie są trudne teksty. I to są teksty, które będziemy coraz bardziej rozumieli, bo Bóg przez swojego Świętego Ducha naprawdę będzie działał i będzie dawał nam to zrozumienie, które jest nam potrzebne na dzisiaj. I natomiast to, co jest tutaj istotne, to nie tylko przeczytanie, ale też w momencie, kiedy doświadczę, że coś mnie porusza, dotyka to mojego życia, żeby też zastosować. Bo to jest księga, która prowadzi do zastosowań, do zmiany relacji z Bogiem, z ludźmi, z sobą samym.
Kiedy siadamy do czytania Pisma Świętego, oczywiście możemy traktować poznawczo, to ma jakąś tam wartość. Natomiast uważamy, że warto by było mieć takie nastawienie: Panie Boże, jeśli stoisz za tą księgą, proszę Cię, przemów do mnie. Co masz mi do powiedzenia? I każdy z nas jest w innym miejscu swojej drogi duchowej. I co innego z tych samych słów, co innego dla nas będzie ważne. Ale myślę, że za tą księgą stoi Bóg i kiedy zaczniemy słuchać, to po pierwsze możemy usłyszeć Jego głos, po drugie możemy zrozumieć, czego od nas oczekuje, może dotknąć spraw w naszym życiu przez swoje słowo, które są dla nas ważne. I wtedy odczujemy to dotknięcie.
Da się złapać bakcyla i zarazić się i wejść, wtopić się w to pismo?
Da się. My zaczęliśmy naszą przygodę z Pismem Świętym ponad 40 lat temu. Spotkaliśmy niezwykłego człowieka, który był zafascynowany Biblią, chciał nas nią zarazić, w związku z czym opowiadał, pokazywał nam jakąś historię i zadawał pytanie. Jedno z tych pierwszych pytań, które bardzo mnie poruszyło, które teraz zadaję też osobom, z którymi rozmawiam, to jest, co myślał Abraham, idąc na górę Moria, żeby złożyć Izaaka w ofierze? No ja próbuję wymyślać, co on myślał. On mówi, słuchaj, jest napisane, co on myślał. Musisz to znaleźć. I on zadał nam kilka takich pytań i zmusił do szukania. I nagle zobaczyliśmy, że Biblia wyjaśnia samą siebie, tłumaczy samą siebie. Skłaniam się do przygody, osobistej przygody ze Słowem.
No też z tego samego powodu jest bardzo jesteśmy zachwyceni filmami na tematy religijne, dlatego że z reguły zakładają jakąś interpretację. Ponadto scenarzyści, żeby uatrakcyjnić produkt, mieszają. Czyli zamieniają postaci, dodają różne wątki i miesza się prawda z fikcją.
Jak ktoś powiedział, co się zobaczy, to się nie odzobaczy i potem te obrazy, które gdzieś zostają. Tam zostały, to one zostają. Tak. Dlatego dla nas osobiście jest pismo, po prostu pismo. Bezpośrednia przygoda z Bogiem, z Bożym Słowem. Więc zachęcamy do tego bardzo, bardzo, bardzo.
Więc zachęcamy, żeby siadać z otwartą głową i otwartym sercem. Co Bóg chce powiedzieć?
W drodze.
O aniołach słyszał każdy. Od dzieciństwa każdy wierzący zna modlitwę do anioła stróża. Rozglądając się po kościele, zwiedzając zabytki sztuki sakralnej, co róż można spotkać obraz czy rzeźby przedstawiające aniołów uwielbiających Boga lub walczących z siłami zła. W sensie szerszym, wynikającym z tłumaczenia, anioł jest to posłaniec Boży. W tym znaczeniu słowo to często odnosi się także do ludzi, którzy byli wysłannikami Boga. W nieco innym znaczeniu o aniołach usłyszymy teraz w kontekście Sopockiego Hospicjum Świętego Józefa. O cennej inicjatywie redaktor Anna Rębas rozmawia z Nikolą Regosz z Domu Hospicyjnego Caritas w Sopocie.
Witam Państwa serdecznie, witam naszego gościa.
Dzień dobry.
Pierwszy raz w Radiu Gdańsk?
Pierwszy raz.
Pierwszy raz i z bardzo ciekawą inicjatywą. Z bardzo ciekawą akcją i o bardzo ciekawych rzeczach będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o aniołach i o pomocy nad chorymi, o czuwaniu, o sprawowaniu opieki. Tylko zastanawiam się, czy to są te anioły, które znamy z Ewangelii, z Biblii, czy to są te anioły już takie konkretne i jakie to są anioły te konkretne?
Tych aniołów jest 19. Mhm. 19 patronów i 19 prezentów. Brzmi to bardzo tajemniczo. Natomiast to 19 związane jest z tym, że my mamy teraz 19 urodziny naszego hospicjum. Planowaliśmy nasze anioły wypuścić w świat, kiedy mieliśmy 18 lat w zeszłym roku. Natomiast wojna spowodowała to, że nasze plany musieliśmy przełożyć.
A skąd ten pomysł w ogóle tych aniołów?
W naszym hospicjum, w naszym zespole mamy wspaniałą wolontariuszkę, która świetnie wypala w drewnie. Ona jest amatorem, robi to z racji tego, że bardzo lubi i często różne rzeczy nam wypala, czy dla personelu, czy dla rodzin. I pewnego dnia ja bardzo myślałam, co robimy na 18, w końcu będziemy już pełnoletni. I pomyślałam, wypalmy anioły, bo anioł z greckiego, posłannik dobrych wieści, więc niech te nasze anioły idą w świat. Ale żeby te anioły były faktycznie takie inne i kuszące do tego, żeby mieć takiego swojego anioła w domu i naszego hospicyjnego, pomyślałam, że dobrze, żebyśmy zaangażowali w to osoby znane publicznie.
Mhm, czyli jeden anioł?
Jeden anioł, jedno znane
nazwisko.
Nazwisko.
Na przykład?
Na przykład mój ukochany anioł Anny Dymnej. Tak naprawdę pisząc do pani Ani, pomyślałam, nie ma takiej możliwości. Ona ma swoją fundację, bardzo dużo działa, bardzo dużo pracuje i na pewno takich próśb jak moja jest bardzo dużo.
Ale chyba bez problemu się zgodziła.
Bez problemu. Dokładnie. I anioł to jest anioł miłości. A do naszej licytacji dołożyła również swoją książkę z autografem. Więc ja ją delikatnie otwieram, delikatnie czytam, ale niedługo na pewno przekażę ją osobie, która tego anioła będzie miała u siebie w domu.
Nie ma sensu wymieniać tych wszystkich nazwisk, bo jest tam mnóstwo i aktorów, i dziennikarzy, i osób publicznych, osób znanych. No pani powiedziała o jednym. To są nazwiska, które patronują tej akcji i będziecie państwo mogli wylicytować takiego anioła na przykład już właśnie 19 marca. Tak to się będzie odbywało. Do tego 19 marca my będziemy o tym rozmawiać, między innymi w audycji katolickiej, między innymi pewnie z udziałem państwa przedstawicieli. Pani dzisiaj jest po raz pierwszy, ale to nie nasz nasza pierwsza i ostatnia rozmowa na ten temat. I cieszę się, że właśnie to wyjdzie w tym roku, no bo to musi wyjść. I państwo po prostu zbieracie na potrzeby hospicjum.
Tak, zbieramy. Nasz cel to jest 50 tysięcy, bardzo duża kwota. Natomiast właśnie z racji tych 19 urodzin wiemy, że musimy zmienić system przywoływania w naszych pokojach. Mamy 19 sal, zawsze 25 mieszkańców, a system przywoływaczy to jest ten taki mały mechanizm, który pozwala mieszkańcowi zawołać personel, kiedy potrzebuje pomocy.
Czyli ten przycisk przy łóżku.
Ten przycisk przy łóżku, dokładnie. On musi być łatwo dostępny, on musi być zawsze działający. To nie może być duża siła nacisku.
Rozumiem, że jest z tym problem.
Mają 19 lat, więc po prostu technika poszła do przodu, a my chcemy iść razem z nią. Robimy wszystko, żeby naszym mieszkańcom było u nas jak najlepiej, jak najłatwiej, żeby wszystko było dostosowane do ich potrzeb.
Mhm. Długo pani jest związana z ruchem hospicyjnym i w ogóle z hospicjum? I
jak... 2 lata. I zaczęłam moją pracę od tego, że zapraszałam wolontariuszy, żeby ich po prostu poznać. Każda osoba, która wychodziła z mojego gabinetu, ja potem siedziałam i mówiłam wielkie wow, co to są za ludzie, jakie oni mają pasje, co oni w życiu osiągnęli, co dalej osiągają, jakie wielkie serce do hospicjum. Hospicjum Świętego Józefa gdzieś tam od samego początku było blisko mnie, z racji tego, że w tej pierwszej kadrze pracowała moja mama, więc ja już jako mała dziewczynka byłam osłuchana z tematem hospicjum. A potem, kiedy wróciłam właśnie po urlopie macierzyńskim, to powiedziałam dyrektorowi, a może ja pójdę teraz do hospicjum spróbować, bo pracowałam wcześniej z młodzieżą. Więc tak naprawdę gdzieś byłam z tym tematem osłuchana. Ja poznałam hospicjum z zupełnie innej strony i próbuję to teraz przekazać nawet w moim najbliższym gronie. Wszyscy mówią, jak to ty pracujesz w hospicjum? Dajesz rady psychicznie? Non-stop tam ci ludzie odchodzą. Odchodzą, ale to też jest normalny etap.
Ale chcą też żyć. I
chcą
żyją.
Też żyć. I żyją.
Ludzie żyją w hospicjum. To jest ładne, co pani powiedziała.
40 lat to jest u nas średnia, która ostatnio często się pojawia. Staramy się wprowadzać aktywne środy. Tak naprawdę robią je wolontariusze, ale przy ogromnej pomocy pracowników. Bo to pracownicy muszą nam pomóc wyciągnąć wszystkich z pokoi, usiąść przy wspólnym stole. I na przykład na dzień chorego myśmy mieli karaoke. Wyciągnęliśmy tyle osób, ile się da z pokoi. Mieliśmy wolontariuszy, cały sprzęt i śpiewaliśmy przeboje Krzysztofa Krawczyka. Było wesoło. Mieliśmy pyszne desery. W większości tych osób, które bawiły się z nami 11 lutego już nie ma.
A nasze anioły, o których rozpoczęłyśmy, trochę nam odleciały, więc może wróćmy do nich jeszcze.
Odleciały, ale co ciekawe, można je będzie wszystkie i tak zobaczyć zawsze w holu hospicyjnym.
To znaczy, one już tam chyba są?
Bo one są wykonane w 2 formatach. Dużym, ze złotą tabliczką, który trafi do osoby, która wylicytuje naszego anioła, ale na wejściu w holu mamy również wielkie serce ze świętym Józefem, z naszym domem, które zostało stworzone na 18 urodziny, a wokół tego serca są nasze małe aniołki. Więc jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze raz zobaczyć tego aniołka, to my serdecznie zapraszamy.
Czyli jeśli ktoś z państwa teraz słucha i będzie chciał wylicytować takiego pięknego, drewnianego anioła, wykonanego przez artystkę, na przykład anioła Anny Dymnej, albo na przykład anioła...
Na przykład będzie Grace Gospel Chór. To jest bardzo ciekawe, bo oni mają anioła Asia. Ja nie wiedziałam, co to za Asia, ale dowiedziałam się, że Asia była jedną z ich zespołu i zmarła w naszym hospicjum. Anioł Asia jest na część ich Asi, a oni dla osoby, która wylicytuje ich anioła, zrobią indywidualny 45-minutowy koncert. Więc jeżeli ktoś zaprosi ich do mieszkania, to 20 osób razem z pianistą na pewno na 45 minut przyjdzie ku radości wszystkich sąsiadów.
Czyli 19 aniołów i dziś pierwsza rozmowa na ten temat, ale licytacja właśnie 19.
19.
A w jakiej formie i gdzie?
Allegro Charytatywni. Także zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku, Dom Hospicyjny Caritas imienia Świętego Józefa w Sopocie oraz profilu całego naszego Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, jesteśmy w okresie, kiedy słowo modlitwa, kiedy post, kiedy jałmużna nabierają szczególnego znaczenia. To może niech ta jałmużna też tym razem nabierze szczególnego znaczenia i jeśli słuchaliście tej rozmowy, to zastanówcie się, czy któryś z aniołów nie powinien być w waszym domu.
A ja jeszcze zaproponuję państwu, że tak jak Jezus na pustyni się nie bał przez te 40 dni, chociaż diabeł go kusił, tak i wy nie bójcie się hospicjum.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A teraz chciałbym przypomnieć i zaprosić państwa do udziału w naszych radiowych wielkopostnych audycjach po ścieżkach miłosierdzia, a przez ścieżki przeprowadza nas ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. A oto skrót naszego ostatniego spotkania.
Ojcze, cieszę się, że przypominamy sobie wspólnie to, co w życiu dla człowieka jest cenne, bo myślę, że te uczynki, w ogóle czynienie dobra jest chyba na dzisiejsze czasy czymś ważnym. Przyglądając się na świecie różnym zdarzeniom. Ja już nie chcę tylko odnosić się do Ukrainy, ale ale różnym. Wspomniał ojciec na początku o Afryce, ale też jest mnóstwo na świecie miejsc, które domagają się miłości, o której też mówi ojciec. I zatrzymujemy się na nagich, których chciałoby się przyodziać. Trochę jesteśmy w takiej materii, można powiedzieć, życia człowieka, ale to chyba jest ważne, żeby właśnie zauważać dookoła siebie drugiego człowieka, tego potrzebującego.
To też jest ciekawe. Tak pierwsza myśl mi idzie do raju, przyznam. Kiedy pierwsi ludzie byli nadzy, nie odczuwali wstydu, potem tak naprawdę to, że zakładają sobie te przepaski, to nie z przyczyny tego, że jest im zimno, tylko że się wzajemnie siebie wstydzą. Potem, jak już są wypędzeni z tego raju, dostają jeszcze skóry do ubrania od Pana Boga. Jest to taki poetycki obraz, symboliczny, że Pan Bóg troszczy się o nich, że wszystko im zapewnia to, czego potrzebują. Nawet jak już nie mogą żyć tak jak do tej pory, to na to nowe życie dostają to, czego potrzebują. I myślę, że też z różnych powodów możemy znów być albo nadzy w taki sposób, że nie ukrywamy się przed sobą nawzajem, albo nadzy w taki sposób, że z tym jest nam źle, że się tego wstydzimy, że jest to dla nas trudne. Myślę, że to jest w ogóle cała taka przestrzeń radzenia sobie finansowego choćby, że też nikt tak się łatwo nie przyznaje do tego, że sobie nie radzi i że potrzebuje. Nie jest to takie łatwe, żeby pożyczyć od kogoś, prosić o pożyczkę, o wsparcie, powiedzieć, że nie spina mi się budżet, czy cokolwiek innego. Więc myślę, że tu jest też taki ważny temat.
Ale to jest ważny dla i człowieka wierzącego, i niewierzącego. Ja specjalnie rozgraniczam te dwie kategorie, nie po to, żeby mówić lepsi, gorsi, tylko że cały czas mam wrażenie, że te zagadnienia, o których rozmawiamy, uczynki, dotyczą współczesnego człowieka, współczesnej cywilizacji również, bo z jednej strony mamy tych bardzo bogatych i tą całą resztę, taka niesprawiedliwość, i tu rodzą się też pytania. Ludzie mają prawo do tego, żeby zadawać, dlaczego jedni są tacy, drudzy inni, i czy jest szansa, żeby się zmienić?
To jest chyba właśnie w tym klucz, że po prostu siebie wzajemnie potrzebujemy, bo myślę, że fałszywą nutą byłoby myśleć, każdy powinien być samowystarczalny, każdy powinien mieć wszystko, czego potrzebuje. No tak nigdy nie było w tym świecie i nie jest i nie będzie pewnie. I nie o to chodzi w ogóle, nie? Nie o to chodzi, że ja wszystko muszę mieć. My musimy wszystko mieć, nie? Że potrzebujemy siebie nawzajem, tak samo jak w każdym innym, nie wiem, obdarowaniu, że tak mogę powiedzieć, czy wyposażeniu, nie wiem, że ktoś jest lepszy z matematyki, jak też lepszy z przedmiotów humanistycznych. Nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali czy wspólnie radzili. Więc nie na tym rzecz, żebyśmy byli samowystarczalni albo żebyśmy mieli tyle samo, bo też różne mamy potrzeby najzwyczajniej w świecie. I nie mówię tego, broń Boże, żeby kogoś usprawiedliwiać, bo to, o czym mówimy, że jest jakaś niesprawiedliwość, jest faktem. Natomiast myślę, że dużo większym problemem jest, że siebie wzajemnie właśnie nie szukamy w tej miłości, żeby sobie służyć, żeby sobie pomagać. Zwłaszcza, że właśnie ten paradoks, jeszcze jakoś do tej nagości wracam, jest w tym, nie? Że też ta nagość, która jest, można powiedzieć, też wszechobecna jakoś w naszej kulturze w takim czy innym sensie, wcale niczego nam nie odsłania, może nawet dużo więcej zasłania. I jeżeli my jakoś się obudowujemy w taki czy inny sposób, nie wiem, chronimy swoje majątki, nie wiem, budujemy wysokie mury, zabezpieczenia, zamki, nie wiem, coś tam, wcale nie znaczy, że jesteśmy przez to super bezpieczni, czy mamy poczucie bezpieczeństwa. Może właśnie to jest znak, że jeżeli takie mury wysokie buduję, to ja się boję, to ja nie mam poczucia bezpieczeństwa. Więc to często są paradoksy.
Po ścieżkach miłosierdzia, a w każdy wtorek i piątek po 17:30. A teraz już czas na najważniejsze informacje z archidiecezji gdańskiej i gościa niedzielnego.
Bliżej.
Przy jednym mikrofonie redaktor Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Witam cię serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witamy państwa szczególnie pogodnie.
Wiosennie.
Już. Mimo tego, że jest Wielki Post.
Tak.
A mówimy o tym w takim kontekście. Pogodnie dlatego, że dzisiaj też przeniesiemy się do Koszalina. Zaraz państwu powiemy dlaczego. Ale zaczniemy od takiego przesłania, które pozostawił na czas Wielkiego Postu metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka grzesznego. I myślę, że to jest dobre przesłanie.
To jest bardzo dobre przesłanie i powinniśmy przez cały Wielki Post wsłuchiwać się w te słowa, które padły w katedrze w Oliwie na początku Wielkiego Postu, ale też w trakcie już innych wydarzeń, które były. Przypomnę, ostatnio droga krzyżowa kapłanów. W środę się odbyła na Kalwarii Wejherowskiej, a w czwartek odbyła się modlitwa drogi krzyżowej w intencji tych wszystkich osób, które są pokrzywdzone przez Kościół. To też wiemy, że to się też działo już.
To się działo i to się dzieje i do tego się Kościół przyznaje. To
tak
nie jest tak, jak chcieliby być może przeciwnicy Kościoła, którzy mówią, że nic się nie robi w tym zakresie. Robi się bardzo dużo, być może za mało, ale robi się, czego w innych środowiskach nie zauważyłem. Ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić, bo chcemy też powiedzieć o tym wydarzeniu, które w koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji się odbyło wczoraj. A
dzisiaj już wracają.
Dzisiaj już wracają niektórzy. Wczoraj tak wrócili jest. Z ingresu biskupa.
Liczna delegacja. Serdecznie pozdrawiam moich znajomych wszystkich z kościelnej służby mężczyzn.
Biskup Zbigniew Zieliński tak już oficjalnie został tak biskupem, jest. Ordynariuszem
biskup
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Jest ordynariuszem. Modlimy się, życzymy dużo siły. Duża diecezja, dużo pracy.
Dużo wyzwań, ale też będzie dużo wsparcia ze strony poprzednika, tak? Bo ja słyszałem tę rozmowę dwóch biskupów przed ingresem, zresztą państwu prezentowaliśmy to zaproszenie mówiące. I tam dużo było takiej otwartości, dużo takiej radości i dużo takiego wsparcia, mimo różnych problemów.
Pamiętajmy też, że biskup Zbigniew to przecież nasz człowiek, gdańszczanin.
Nasz człowiek w Koszalinie. I nie tylko, tam jest jakby centrum dowodzenia, ale przecież, tak jak powiedziałeś, Koszalińsko-Kołobrzeska jest diecezją bardzo dużą.
W różnych innych miejscach.
I pozdrawiamy wszystkich diecezjan, którzy nas teraz słyszą. Życzymy dużo sił, radości i takiej otwartości na biskupa, którego znamy i możemy zagwarantować, że to jest dobry człowiek. Oprócz tego, że jest biskupem.
Okej.
Tak
chyba
jest.
Dalej.
Idźmy dalej. Wskaż drogę do kościoła. Albo wskażę drogę do kościoła.
Wskażę.
Co tutaj
na... Jakie cudo jest, elektroniczne.
Elektroniczne cudo. Ja
tak
jestem
jest.
Trochę przerażony tymi elektronicznymi cudami.
A sam korzystasz ze smartfona, więc możesz spokojnie wgrać tą aplikację. Mowa o aplikacji Drogowskaz, która państwa poprowadzi do progów kościoła, ale nie tylko progów, bo jeszcze poinformuję, kiedy są różnego rodzaju wydarzenia w tym kościele, czyli msze święte, nabożeństwa, wszystko aktualne, mało tego aktualizowane w takim trybie, bym powiedział, online, wręcz.
Czy my naprawdę nie uwolnimy się od tej elektroniki, Piotrze?
No
naprawdę.
Nie,
ja wczoraj
niestety,
na temat...
ale dobrze, że sobie właśnie też radzimy w tych obszarach duchowych.
No tak, ale co starsi mają powiedzieć? Co z tymi nowymi technologiami, które tak wchodzą.
Oni sobie dają świetnie radę i myślę, że Drogowskaz ich też pokieruje w dobrym kierunku, a wnuki siądą i pokażą, co tam.
Oby tak rzeczywiście,
gdzie nacisnąć.
Oby tak rzeczywiście było to, co mówisz.
Także archidiecezja gdańska weszła oficjalnie już w ten system tej aplikacji. Gorąco
jakie
polecam.
Będą efekty, będziemy państwu mówić na bieżąco.
Daj Boże, żeby były coraz lepsze. Coraz więcej
oby
ludzi
tak
w kościołach.
Było. Oby tak rzeczywiście było, ale jak jeszcze mówimy o tym, co się wydarzyło, to 4 marca to jest zawsze taki dzień, w którym wspominamy Kazimierz.
Klimaty.
Kaziuki, drodzy państwo,
Wileńskie.
Kaziuki Wileńskie, już ponad 30 lat gdańska
Kaziuki.
Katolicka Szkoła imienia Świętego Kazimierza realizuje swój autorski program Edukacja w Drodze. Tutaj też znowu w drodze, ale właśnie to kaziukowa taka edukacja.
Zapraszamy, drodzy państwo, i dzisiaj zapraszamy do szkoły.
Chociaż
tam jest festyn. Ja myślę, że siła takich szkół to jest przede wszystkim to kameralne podejście też do ucznia, bym powiedział, takie tutorskie też podejście, szukanie dobrych wartości, dobrych cech, takich personalnych też w osobie, ale oprócz tego oczywiście talentów.
Co dzisiaj jest szczególnie potrzebne, żeby i ludzie, i liderzy byli,
dokładnie,
którzy będą prowadzić.
Zapraszamy dzisiaj do Kaziuka na Zaspie, na festyn. Bodajże już chyba się powoli zaczyna. Pewnie będą jakieś wileńskie też klimaty. czyli coś dla ciebie.
Jubileuszki na pewno będą.
A jutro uroczystości, takie powiedziałbym oficjalne, msza święta o godzinie 10, więc kto ma rano czas w poniedziałek.
A zawsze jest tak, że pozdrawiamy proboszczów i tych ludzi, którzy gdzieś tam się angażują w te zadania, o których wspominamy. Tutaj akurat chcemy księdza Jakuba Zinkę pozdrowić, dyrektora szkoły,
ale
który...
też i księdza proboszcza Ireneusza Baryłę.
Pozdrawiamy, dobrej niedzieli życzymy. I jeszcze na zakończenie, cóż nas czeka w tym nadchodzącym tygodniu w archidiecezji gdańskiej?
A czeka nas coraz chyba lepsza pogoda i też okazja do tego, żeby wędrować.
Na ścieżki kalwaryjskie, tak podejrzewam, chcesz
nie
nas
tylko
zaprosić.
Tak, jakoś tak ciągnie mnie do Wejherowa i tam szczególnie wszystkich zapraszam, ale nie tylko do Wejherowa, bo przecież mamy tych kalwarii wiele i właśnie.
Wielu również.
Tak miało być właśnie powiedziane i tak to wyszło. Czyli wiele, oprócz tego oczywiście te, które są przy Państwa parafiach, też często na zewnątrz, na świeżym powietrzu, więc myślę, że jest dobra okazja. Sezon jeszcze taki, bym powiedział, trochę katarowo-chorobowy, jak słychać w moim przypadku. Więc
nie jest najgorzej z tobą.
Też jest dobra okazja do tego, żeby nie skupiać się w niebezpiecznych obszarach.
Czyli dbamy o zdrowie fizyczne,
tak,
duchowe.
Jest. I duchowe, i idziemy ścieżkami prostymi przez Wielki Post.
Z Wiela i Wejherowa poprzez nasze ścieżki kalwaryjskie, tak tutaj jest, na wybrzeżu. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękuję Ci za to.
Wszystkiego dobrego.
A teraz jeszcze zaproszę na odbywające się w każdej parafii nabożeństwa Gorzkich Żali. Tym razem zapraszamy do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance, gdzie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu, oczywiście o 17:00, głosi ksiądz dr Adam Jeszka, duszpasterz, filozof oraz wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Zachęcam do modlitwy w intencji nowego ordynariusza diecezji sąsiedniej, koszalińsko-kołobrzeskiej, księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego, dobrze Państwu przecież znanego. Wszak nie tak dawno był biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Jeszcze raz gratulujemy i pozdrawiamy. Życzymy także głębokiego przeżycia Wielkiego Postu i czasu na modlitwę oraz refleksję. Żegnamy się z Państwem wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.